Słuchasz i wiesz.
To jest podsumowanie tygodnia Słuchasz i wiesz w Radiu Łódź. Michał Dąbrowski, kłaniam się i zapraszam, a ze mną w studiu Tomasz Bogołębski, Telewizja Toja.
Dzień dobry. Jut,
Daniel Siwak, Komunikacja Zbiorowa.pl.
Dzień dobry.
I Maciej Kałach, Onet.pl.
Dzień dobry.
Debiuty. To jest chyba nasz wspólny miesiąc debiutów przy
tak,
Rutowicza.
Zawsze trzeba kiedyś zadebiutować.
Ale zapraszamy częściej i zaczynamy od najważniejszego tematu, jak powiedział zresztą sam minister infrastruktury Dariusz Klimczak, od najważniejszej inwestycji kolejowej w Polsce, zacierającej kolejowe granice rozbiorów w Polsce, et consortes. Inwestycja realizowana od około 6 lat, miał być 2022, potem 2025 i w środę pojawił się nowy termin i padł on z ust Dariusza Klimczaka i wiceministra Piotra Malepszaka. Poprosimy materiał.
Zakończymy tę inwestycję w czerwcu 2026 roku.
Czerwiec 26, dzisiaj zgodnie z aneksem jest terminem, w którym startujemy z ruchem planowym pociągów.
Mam nadzieję, że to już jest ostateczny termin i będziemy mocno kibicować i wspierać, żebyśmy mogli liczyć, że te pociągi już pojadą.
Ale nadzieję Hanny Zdanowskiej szybko rozwiał, rozmył i zgasił Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
Aneks terminowy przewiduje zakończenie prac, rozpoczęcie testów i odbiorów w czerwcu 2026 roku, zaś uruchomienie pociągów od grudnia 2026 roku.
Panowie, zajmujecie się tą inwestycją o wiele dłużej ode mnie. Czy to był pierwszy raz, kiedy usłyszeliście konkretną datę miesięczną puszczenia pociągów? Tomasz Bogołębski, Telewizja Toja.
Nie, ja usłyszałem wiele dat miesięcznych i rocznych. Ireneusz Merchel w 2017 roku w grudniu powiedział słynne słowa, że ta inwestycja się skończy w 2021 roku w grudniu i od nowego roku, nowego rozkładu w marcu 2022 jeździmy już nowymi pociągami, a reszta tej wypowiedzi kwiecistej pana Ireneusza Merchela, byłego prezesa PKP, była identyczna, zupełnie identyczna jak to, co mówił obecny minister infrastruktury Dariusz Klimczak i Piotr Malepszak, wiceminister odpowiedzialny za kolej. Dokładnie ta sama narracja, dobrze to powiedziałeś już tutaj przed chwilą. Zabory, XIX wiek, kolej, przełamywanie barier, przyszłość.
Usłyszałem z ust Rafała Wilgusiaka, kieruję słowa do Daniela Siwaka z komunikacji zbiorowej.pl, że minister Klimczak się przejęzyczył. Tak samo jak wiceminister Malepszak. Przejęzyczył się przy tłumie dziennikarzy i przy chyba wszystkich przedstawicielach służb prasowych kolei. Jak to skomentować?
Sytuacja naprawdę dosyć dziwna, bo tutaj, żeby podawać i ministrowi, i wiceministrowi nieaktualny termin, a potem to prostować komunikatem prasowym, no to albo pokazuje, że jest problem w przepływie informacji, albo te terminy zmieniają się w kalejdoskopie. Przecież warto wspomnieć, że na początku roku jeszcze mieliśmy w ogóle zupełnie inny termin i po kilku miesiącach dowiadujemy się, że co prawda i dobrze, że te aneksy jeden i drugi zostały podpisane, ale znowu jest dla tej inwestycji opóźnienie. Więc dziwna sytuacja. Mam nadzieję, że to już nie będzie, że to będzie ostatnia taka sytuacja i że nie dowiemy się na przykład za pół roku, że tunel będzie otwarty na przykład w grudniu 2027 roku.
Mówimy o inwestycji, która trwa od około 6 lat. Myślę, że pół roku w te czy we w te nikomu przesadnej różnicy nie robi. Natomiast to była pierwsza wizyta Dariusza Klimczaka na terenie budowy tej właśnie inwestycji. Niezbyt trafiony debiut. Maciej Kałach, Onet.
No, być może minister Klimczak jest bardziej przywiązany do swojego regionu, czyli o ile pamiętam do Sieradza, jeżeli nie, to mnie poprawcie. Bardziej tam wygląda elektoratu, natomiast Łodzi aż tak bardzo nie ma w swoim sercu i stąd nie sprawdza, czy to będzie czerwiec.
Ale trudno nie mieć w sercu inwestycji wartej około już nawet ponad 2 miliardy złotych.
On jest tym ministrem od kiedy? Od paru miesięcy.
Od 13 grudnia.
Od 13 grudnia może jeszcze nie zapoznał się z całą historią naszej wspaniałej inwestycji, naszego łódzkiego metra. No, nie wiem, dla mnie to też pamiętam rok 17, poprzednia dekada i te zapowiedzi i jakoś, nie wiem, z punktu widzenia na przykład mediów ogólnopolskich, czyli tego mojego Onetu, to oni nawet już nie biorą tej informacji, czy to będzie czerwiec, czy grudzień, bo budują to w tej Łodzi, budują już to newsów o tym daliśmy i dalej tego nie ma, to może napisz coś, jak już będzie. Jakoś to otworzą.
Znaczy, dla mnie sytuacja jest kuriozalna. To jest absurd, że przyjeżdżają ministrowie i mówią o terminach mediom. My to przekazujemy dalej, a po 2 godzinach rzecznik prasowy PKP w oddziale łódzkim...
Po mniej niż 24 godzinach.
Dokładnie, on wysyła komunikat i mówi, panowie, no taka sytuacja, niezręcznie trochę, ale no, wie tak, pan,
chyba,
no,
chyba wszyscy się po tej konferencji dostaliśmy informację z KPRM-u i w komunikacie faktycznie była podana data grudzień 2026. Natomiast myślałem, że słowa jednego ministra są już wiążące. Kolejnego wiceministra, który odmieniał datę czerwiec 2026 przez wszystkie przypadki, jest wręcz obowiązująca. Tomek, poproszę o zrecenzowanie służb prasowych i ich pracy.
Znaczy, służby prasowe były obecne po drugiej stronie kamer, ich nie było widać. Tam byli panowie, którzy stali, my ich dobrze znamy i oni słyszeli chyba, co się mówi. No albo akurat wyszli po wodę, może wyszli do toalety, może zobaczyli, czy bezpieczny plac budowy. Natomiast no powinni pomachać ręką i powiedzieć, panie ministrze, no jest sytuacja, głupia sprawa, ale my napisaliśmy zupełnie co innego, co pan mówi. I niech pan już tego nie mówi, bo media to podadzą dalej, a potem my będziemy musieli słać sprostowania. Ale telefony do mediów z informacją, że jest inaczej niż mówił minister, bo minister się przejęzyczył i to się przejęzyczył dwukrotnie.
A minister, wiceminister, wszyscy święci obecni na miejscu, my!
I ta Hanna Zdanowska, która ma doświadczenie w opóźnieniach, bo to musimy powiedzieć z tym takim sceptycznym tonem, że no, drodzy państwo, mam nadzieję, że to już jest ostateczny termin, bo my też tutaj na Legionów Wojska Polskiego et consortes mamy problemy,
to chociaż wy
miejcie to opóźnienie mniejsze, chociaż akurat no,
ale Hannie Zdanowskiej trzeba oddać sprawiedliwość, że ona nie powiedziała, że ma nadzieję, że czerwiec 26 to jest termin puszczenia pociągów, tylko powiedziała od razu, że mam nadzieję, że 26 rok to jest ten moment, w którym skorzystamy z połączeń kolejowych pod Łodzią.
Bo pani prezydent ma ogromne doświadczenie w opóźnieniach i nigdy już nie mówi dat, bo wie, że data to rzecz jest ruchoma i można się na takiej dacie przejechać.
Pośmialiśmy się z przejęzyczeń, chociaż sprawa jest poważna. To teraz pytanie chyba najistotniejsze. Czy ten kolejny już termin jest realistyczny? Daniel Siwak, komunikacjazbiorowa.pl.
Moim zdaniem jesteśmy nadal na tym etapie, na którym się może zdarzyć wszystko, czyli kwestia przejścia dużej tarczy Tatarzyny pod miastem, pod budynkami. Oczywiście wreszcie zaczęto wzmacniać budynki na trasie, ale to nadal nie jest ta sytuacja, w której Tatarzyna przejdzie i być może mimo wzmacniania coś się stanie, więc jesteśmy trochę tak pół na pół. Może się uda, jeżeli nie będzie problemów z przejściem, a na razie jest takich szachtów, czy takich technicznych otworów do wzmacniania wykonanych kilka na kilkanaście, więc trzeba wykonać ich jeszcze parę, żeby ta Tatarzyna mogła dojść do dworca Łódź Fabryczna. Jeżeli tam się nic nie stanie, to myślę, że jeżeli nie wiem, nie, coś innego oprócz tych podziemnych kwestii nie wystarczy, to jest szansa.
Maciej Kałach, Onet. Czy ta telenowela spod znaku budowy tunelu średnicowego pod Łodzią ma szansę dobiec do szczęśliwego końca w grudniu 2026 roku?
Ważne, że w tych przekazach medialnych mi się tunele nie myliły, bo przypomnijmy, że jeszcze będziemy mieli niedługo kwestię tunelu CPK, tak?
Oby.
Bo to też jest dla nas jako Łodzian super istotna kwestia.
To od razu kieruję kolejne pytanie do Daniela Siwaka z komunikacji zbiorowej.pl. Ty rozmawiałeś z ministrem Malepszakiem właśnie o kolei dużych prędkości. Do teraz nie ma decyzji lokalizacyjnej dla poprowadzenia kolei dużych prędkości na zachodzie naszego miasta, czyli wciąż nie wiemy, czy przystanek Łódź Retkinia zostanie wyburzony, czy zostanie w miejscu. Jakie mogą być losy tej inwestycji?
Znaczy teraz ministerstwo cały czas czeka na wyniki tego audytu i wiele zależy od niego, chociaż takie kluczowe sprawy powinny być już wyjaśnione. Nadal myślę, że też jest kwestia tego, że kwestia przystanku i w ogóle tego miejsca, w którym ma być tam poprowadzona linia, to jest też kwestia uzgodnień z miastem, których nadal nie ma, co do układu drogowego, bo to też warunkuje i tego też nie ma. Więc nie wiem, na co czekamy jeszcze z tymi uzgodnieniami, no bo to jest ważne. Przystanek zależy od infrastruktury wokół między innymi drogowej, a tego nadal nie ma.
Tomasz Bogłębski, to ja. Dwojga nazwisk?
Wydaje mi się, że akurat to jest jedyna pewna rzecz w CPK-u, to, że powstanie tunel średnicowy pod Łodzią, tak?
Dalekobieżny.
Tak, czy on będzie się, czy on będzie dalej przechodził w kolej dużych prędkości na zachód do Poznania i Wrocławia, tu pewności nie mam, natomiast sam tunel powstanie, ponieważ naprawdę sporą głupotą byłoby, gdyby zaniechano akurat tej inwestycji, bo tam jest sporo pieniędzy już wrzuconych do tego worka, to są kolejne przetargi, wzmacnianie fundamentów pod Ełdekiem, te komory startowe.
A jak ważna jest tu inwestycja dla Łodzi?
Bardzo ważna inwestycja to jest dla Łodzi i myślę, że dużo, znaczy może nie ważniejsze od tunelu średnicowego, bo to są komplementarne inwestycje, one od początku były brane pod uwagę w rozwoju miasta. I to, że tunel średnicowy powstanie, on będzie łączył kolej regionalną, tak, i połączy różne dworce i będzie można się dostać, nie wiem, do centrum w 4-5 minut, da dużo, natomiast no, przejazd już koleją dużych prędkości z Łodzi Fabrycznej pozwoli właśnie realnie, moim zdaniem, wówczas puścić pociąg do Pragi, przez Łódź do Berlina, no i wtedy połączymy się z Europą, bardziej z Łodzi, gdzie na, no teraz z Łodzi to sobie możemy pojechać nad morze przez Warszawę.
Trzymamy kciuki za kolej, za połączenia, za terminy i brak opóźnień. Maciej Kałach, Onet, Daniel Siwak, komunikacjazbiorowa.pl, Tomasz Bogołębski z telewizji To Ja i w internecie. Pozostajemy dalej, ale wracamy po przerwie.
Słuchasz i wiesz, w Radiu Łódź. Słuchasz i wiesz, w Radiu Łódź.
To jest podsumowanie tygodnia Słuchasz i wiesz w Radiu Łódź. Michał Dąbrowski, kłaniam się i zapraszam po przerwie. Ze mną w studiu Tomasz Bogołębski, telewizja To Ja, Daniel Siwak, komunikacjazbiorowa.pl i Maciej Kałach, Onet, nowy wiceprezydent Łodzi. Tomasz Piotrowski, związany z magistratem mniej więcej, chyba nawet nie mniej czy więcej, tylko absolutnie od początku rządów Hanny Zdanowskiej w naszym mieście, będzie wiceprezydentem odpowiedzialnym za drogi i inwestycje. Ten resort przejmuje od Wojciecha Rosickiego. Posłuchajmy orędzia, expose i o Łodzi marzeń Tomasza Piotrowskiego.
Można remontować ulice bardziej odcinkowo, lepiej zabezpieczać, wprowadzić płynniejszą organizację ruchu. Będę się starał jak najlepiej zadbać o zabezpieczenie tych inwestycji, tak żeby matka z wózkiem mogła spokojnie przejechać nawet wyremontowanym chodnikiem. To wszystko da się zorganizować. Postaram się lepiej zadbać o organizację ruchu i dam z siebie wszystko, żeby się udało. Mam nadzieję, że nie polegnę. Wydaje mi się, że z tych trwających inwestycji jesteśmy w stanie jeszcze lepiej zadbać o zabezpieczenie terenu budowy, bo na to mieszkańcy też zwracali bardzo często uwagę. Więc takie drobne, porządkujące ruchy na pewno tak, ale chciałbym, żeby te kontrakty spokojnie się zakończyły. Na pewno będziemy rozmawiać z wykonawcami i koordynować i zrobimy wszystko, żeby było ok.
Działka, którą będzie od lipca zajmował się Tomasz Piotrowski, wiceprezydent INSPE, bo nie elekt, aktualnie jeszcze prezes spółki Łódzkie Inwestycje, dostanie chyba najtrudniejszą działkę, jaka w tym mieście jest. I nie chodzi mi o nieruchomość. Daniel Siwak, komunikacja zbiorowa.
Myślę, że Tomasz Piotrowski, przejmując tą funkcję, bierze na siebie wielką odpowiedzialność i myślę, że nie tylko będzie musiał mieć na uwadze słowa swojej szefowej, czyli Hanny Zdanowskiej, która obiecała łodzianom, że po 5 latach nie będzie dziur na drogach w Łodzi, ale też mówił sam, że chce usprawnić procesy inwestycyjne i myślę, że kluczową tutaj rzeczą, którą powiedział, i mam nadzieję, że to się stanie, to jest kwestia odcinkowości i dzielenia tych inwestycji, bo tutaj jest dobrym przykładem Wojska Polskiego, która została na całym fragmencie praktycznie zamknięta od początku. No i wiemy, jak mieszkańcy narzekali na utrudnienia, wiemy, jak wyglądała komunikacja miejska i objazdy, więc a zbliża się przecież remont na przykład takiej ulicy Zielonej.
Ale my przecież przez lata jako dziennikarze słyszeliśmy, kiedy alarmowaliśmy i mówiliśmy o remontach uciążliwych dla mieszkańców, że to tak musi wyglądać, że i tutaj polecę szlagierem z Zarządu Inwestycji Miejskich, że z remontem w mieście jest jak z remontem łazienki w mieszkaniu.
No ale remont w mieszkaniu też można podzielić, tak? No nie trzeba od razu wszystkiego robić, rozwalać łazienki przysłowiowe i wszystkiego tak demolować. Kwestia, tak jak mówię, jest rzeczywiście w etapowaniu i tu przykładem, do którego chciałbym wrócić, jest ta ulica Zielona, czyli centrum miasta tak de facto. Ja się obawiam, że jeżeli nie będzie tutaj wprowadzone do takiego jakiegoś podziału, który odcinek, od którego odcinka zacząć, to będziemy mieli znowu eksodus przedsiębiorców, puste witryny i dlatego rzeczywiście trzeba wprowadzić taką sprawę jak etapowanie, żeby właśnie zapobiec temu, i nie utrudniać jeszcze bardziej mieszkańcom, bo bez względu na to, która to będzie inwestycja, zawsze będą utrudnienia i trzeba dążyć do minimalizacji, a z tym niestety od lat jest problem.
Tomasz Piotrowski powiedział też, że powodem tego, że inwestycje się na siebie nakładały i generowały korki, utrudnienia i najróżniejsze uciążliwości, było to, że była duża pula pieniędzy unijnych, które trzeba było wydać na określone zadania. Te pieniądze chyba nie znikną w najbliższych latach, też się będą pojawiały razem z inwestycjami. Maciej Kałachonet.
No tak, przecież uruchomione zostało KPO, więc tutaj żadnych cięć nie będzie. Zresztą chyba Hanna Zdanowska mówiła, ubiegając się nową kadencję, że ona po to teraz startuje, bo mamy rząd Donalda Tuska, który odblokuje pieniądze unijne i one teraz szerokim strumieniem popłyną do Łodzi i dlatego ona dalej pozostaje z łodzianami.
I że to będzie ostatnia i najlepsza kadencja.
Tak, czyli tutaj jest trochę sprzeczności z tym, co mówi nowy wiceprezydent elekt. A on mi się tak bardziej kojarzy jako chyba ten spin doktor, ten twórca wizerunku Hanny Zdanowskiej. Zresztą ty zauważyłeś, że on jest przy Zdanowskiej od chyba już kilkunastu lat.
Około 15 lat.
Dlatego ja spodziewam się tego samego na drogach, ale więcej propagandy w chociażby ulubionej gazetce miejskiej Łodzi.
O Tomaszu Piotrowskim słyszałem, że jest szarą eminencją w Urzędzie Miasta Łodzi. Złośliwi mówią, że wiceprezydentem, super wiceprezydentem, to on tak naprawdę jest od dawna. Po co Piotrowskiemu ta nominacja? Tomasz Bogołębski, Telewizja Toja.
Ciężko powiedzieć. Ja go też o to zapytałem na konferencji prasowej, bo z dobrze płatnej posady łódzkich inwestycji
wyprowadziłeś ze strefy komfortu.
500 tysięcy złotych brutto rocznie. To jest naprawdę dobra pensja. Dzielimy na pół, idziemy na wiceprezydenta. Może prestiż, może ta limuzyna, może to przekonało. Natomiast to, co mówi Tomasz Piotrowski o tym, że Unia Europejska, że pieniądze, że tam było tak dużo tego i że to trzeba było zrobić, to nie jest do końca prawda, bo decyzja o tym, że my te środki dostaniemy, to ona jest, o ile dobrze pamiętam, z sierpnia 2017 roku i potem z Danielem, tutaj patrzę na Daniela wzrokiem takim tęsknym, razem robiliśmy setki, żeby nie powiedzieć tysiące konferencji prasowych, na których pojawiały się inwestycje, wszystkie te, o których mówimy dzisiaj. Wszystkie te, dokładnie te same inwestycje i te przetargi. Na początku była zapowiedź przetargu, potem był przetarg, potem był ten przetarg unieważniony, bo chcieliśmy zaoszczędzić 10 milionów, tak? Potem się okazało, że ten przetarg my musimy unieważnić. Potem jeszcze raz i tak dopiero za trzecim, czwartym razem i tak na tym nie zaoszczędziliśmy, a wszystko się skumulowało w jednym czasie. Gdyby to robić z głową, to my już dawno byśmy nie pamiętali o takiej ulicy Północnej czy Ogrodowej, gdzie ja przypomnę, w 2019 roku to powinno być za nami.
A czy Tomasz Piotrowski ma szansę odnowić oblicze ziemi, tej ziemi, albo jeszcze inaczej? Czy byłbyś mu w stanie uwierzyć w te deklaracje i zapowiedzi poprawy procesu inwestycyjnego, gdyby on jeszcze nie rządził? A dotychczas to robił tylko, że z tylnego fotela teraz dopiero staje w świetle Jupiterów?
Znaczy teraz bierze to na klatę i to jest jego twarz i to on będzie musiał za to odpowiadać. Mieliśmy też do czynienia z dziwną sytuacją w grudniu, dobrze to pamiętacie, gdy Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent, wypowiadał się o drogach, chociaż za drogi nie odpowiadał.
Nie tylko w grudniu, przez cały rok tak było.
I były te jego deklaracje, gdzie też nie wiem, kto mu mówił, że ma to mówić, natomiast deklarował o tym, że będą te tramwaje na Wojska Polskiego, tramwaje obiecał na Legionów, wszystko mówił. Wojciech Rosicki był w tym momencie schowany. Wiemy dobrze, że Wojciech Rosicki dobrze współpracuje z Tomaszem Piotrowskim. Zamienili się.
Chyba woli wędkować, niż zajmować się drogami inwestycjami.
Nie wiem, ale zamienili się i powiem tak, jeżeli oczekujemy skuteczności w urzędzie, to Tomasz Piotrowski, kto jak nie on? Tomasz Piotrowski na pewno w urzędzie rządzi twardą ręką i on, jeżeli będzie chciał coś wyegzekwować od pracowników, czy to z IM-u, czy to z DIT-u, to on to wyegzekwuje. W jaki sposób, inna to jest kwestia, natomiast jest to polityk skuteczny.
A czy twój imiennik nie ustawia się jakoś w kontrze do chociażby Adama Pustelnika, na którego tle stanął podczas tej konferencji i powiedział: ja nie lubię o sobie mówić i nie lubię się lansować. Trudno było tutaj nie zauważyć pewnego kontrastu.
Nie ustawił się na tle pana prezydenta Pustelnika, bo mu operatorzy kazali. Tu panie redaktorze, się nie doszukujmy
Myślę, że Tomaszowi Piotrowskiemu jest trudno cokolwiek kazać.
Też mi się wydaje, bo mieliśmy do czynienia, trochę zdradzimy szczegóły takiej reporterskiej pracy, natomiast jedna z reporterek, jednej z rozgłośni radiowych, Białych powiedziała: teraz to pan już nie jest Tomek Piotrowski, tylko Tomasz. I on się do mikrofonu przedstawił: Tomek Piotrowski.
Nadal pozostaje Tomkiem, wiernym ideałom, wiernym zasadom. Daniel, czy faktycznie wiceprezydent Piotrowski ma szansę poprawić proces inwestycyjny i remontowy w naszym mieście?
No wy tak tu wszystko o tych inwestycjach mówicie, ale przecież nie zapominajmy, że wiceprezydent Piotrowski będzie odpowiedzialny również za transport w Łodzi, który funkcjonuje. I to
źle,
jak nie...
to od razu powiem.
Tak, pytanie, czy pan Tomasz Piotrowski wie?
No, chyba czytał tę grafikę, mam czym nadzieję. Jeździ? Pewnie autem, niestety. Znaczy, ja mam nadzieję, że on wie o tym, że będzie musiał również poprawić kwestię transportu, która leżała i trwała, przepraszam za kolokwializm, w okresie remontowym. Ja oczekuję, że w tej kwestii musi się coś poprawić, bo sprawne miasto to nie tylko fajne ulice, zieleńce, dużo, nie wiem, terenów rekreacyjnych, ale to także komunikacja, bo mieszkańcy nie tylko korzystają z własnych aut, ale również korzystają właśnie z tramwajów i z autobusów. I gdy otworzymy tunel średnicowy, czy w 26, 27, czy kiedykolwiek...
2260.
Na przykład, to trzeba będzie też tą komunikację miejską do tych miejsc, do tych przystanków nowych doprowadzić. Więc ja naprawdę mam nadzieję, że Tomasz Piotrowski zrewolucjonizuje nie tylko transport, ale i też... Znaczy, odwrotnie. Inwestycje, ale też transport.
A czy jeżeli Tomaszowi Piotrowskiemu się uda, to... będzie on w stanie albo sięgnąć po prezydenturę, albo chociaż przygotować magistrat, skroić go pod potrzeby Adama Pustelnika, Maciejka Łachonet?
To jest ciężkie pytanie, ale nie do nas, tylko do tych dwóch panów, tak? Bo
poprognozujmy.
Bo ta zeszła kadencja wskazywała na to, że wybrańcem będzie Adam Pustelnik.
Jest nawet na Japie, przeglądzie piosenki aktorskiej, amatorskiej, turystycznej. Hanna Zdanowska powiedziała, że ona nie będzie robiła fikołka, bo tutaj jest jej następca, który może to zrobić za nią.
A pamiętacie tego rapera, poprawcie mnie, BDOSa?
BDOSa.
Przepraszam, na urodzinach Łodzi, który mówił, że macie wiceprezydenta kota.
Przekota.
Przekota w stosunku właśnie do Adama Pustelnika. Więc tutaj jako dziennikarze będziemy mieli fantastyczne pole do spekulacji, mając dwóch tak bardzo wyrazistych wiceprezydentów. I no, obaj są oczywiście ulubieńcami Hanny Zdanowskiej, która też za kulisami ponoć mówiła przynajmniej o Piotrowskim, że to jak jej dzieci, tak?
Żeby pozostać wiernym cytatowi, podkreślę, że BDOS powiedział, że Adam Pustelnik jest kotem, że jest przekotem, to ja dopowiedziałem. Tomasz Bogołębski, telewizja Toja. Czy Piotrowski będzie próbował grać na siebie i wspiąć się na szczyt, czy raczej pomoże na niego wejść Adamowi Pustelnikowi, albo jeszcze jakoś inaczej potoczy się ta układanka?
Szczerze, osobiście wydaje mi się, że bardzo... to jest mało prawdopodobny scenariusz, że Tomasz Piotrowski bierze urząd na siebie i rząd będzie walczył o prezydenturę. Nie sądzę, żeby Tomasz Piotrowski miał takie ambicje. Może coś się tam zmieniło. Ja pamiętam, że z nim rozmawiałem dawno, dawno temu na sejmiku województwa łódzkiego, jak był radnym, bo był radnym też kiedyś, dawno temu, i tak jeszcze było przed wyborami i mówię: tutaj, panie radny, no reelekcja, te sprawy. On powiedział: nigdy więcej. I to też do kamery, to nie tak, że tylko sobie rozmawialiśmy prywatnie. Też nie sądzę, żeby to była osoba, która ma ambicje osiągnięcia tego najwyższego celu w mieście, tak? Myślę, że Adam Pustelnik ma dużo, dużo bardziej zakrojone ambicje na tę metę, żeby zostać prezydentem, tylko jeszcze jest taki mały szkopuł, że żeby zostać prezydentem, to nie wystarczy tylko chcieć, bo to, że Tomasz Piotrowski chce, może, a może i na pewno chce Adam Pustelnik, to jeszcze trzeba przekonać do tego Łodzian. I o ile Hannie Zdanowskiej jest dużo łatwiej, i myślę, że nawet gdyby Hanna Zdanowska nie miała tylu osób wspierających, tylu konferencji posłów, parlamentarzystów, czy tak dobrych spin-doktorów, to i tak poradziłaby sobie w tych wyborach, nawet nie robiąc konferencji prasowych, bo jest Hanną Zdanowską.
Też mówiłem, że wielu rzeczy nigdy w życiu nie zrobię, ale zrobiłem. Czy to dobrze, czy to źle, nadal nie wiem. Wspomniałeś o sejmiku województwa łódzkiego, do którego przeniesiemy się po przerwie. Ze mną w studiu nadal pozostają Tomasz Bogołębski, telewizja Toja, Daniel Siwak, komunikacja zbiorowa.pl i Maciej Kałach, Onet.
Słuchasz i wiesz. Słuchasz i wiesz w Radiu Łódź.
To jest podsumowanie tygodnia Słuchasz i wiesz w Radiu Łódź. Ze mną w studiu niezmiennie Tomasz Bogołębski, Telewizja To Ja, Daniel Siwak, Komunikacja Zbiorowa.pl i Maciej Kałach, Onet.pl. Michał Dąbrowski, kłaniam się i witam. Po przerwie przenosimy się do Sejmiku Województwa Łódzkiego, choć niektórzy już mówią raczej o Cyrku Województwa Łódzkiego, bo jest to sesja przerywana. Dotychczas poznaliśmy tylko przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego. Jest to Małgorzata Grabarczyk z Koalicji Obywatelskiej, ale marszałka wciąż nie znamy. I żeby zobrazować Państwu sytuację, to posłuchajmy Piotra Borsa wychodzącego z ostatniego posiedzenia.
Padł wniosek, został przegłosowany.
No i pan głosował za i pytam o motywy takiej decyzji.
Mamy przerwę i tyle.
Tygodniową prawie.
Tak jest.
Co się stało? Miesiąc po wyborach nadal nie wiemy, kto będzie w zarządzie województwa łódzkiego.
Zwróćmy uwagę, że podmioty, które biorą udział w koalicji 15 października, to jest dość szeroka gama podmiotów. Musimy wiele spraw uzgodnić. Do tej pory tego się nie udało. Czy nie potrzebujemy jeszcze chwili, ale to nie zmienia faktu, że koalicja jest zawiązana.
To się sprzęga z Dolnym Śląskiem i Wielkopolską?
To jest chyba pytanie bardziej do moich kolegów w Warszawie, a nie tutaj w Łodzi. My w Łodzi jesteśmy gotowi, żeby koalicję sformalizować w postaci wyboru zarządu.
Żeby marszałek województwa łódzkiego musiał uzyskiwać akceptację w centrali w Warszawie, myślę, że wszyscy bylibyśmy w stanie to zrozumieć, ale czy to, kto będzie marszałkiem województwa łódzkiego, będzie ustalane, procedowane i de facto głosowane we Wrocławiu? Tomasz Bogołębski, Telewizja
To Ja. Pozwolę sobie zacytować Cezarego Grabarczyka, lidera Platformy Obywatelskiej w regionie. To jest suwerenna decyzja radnych, więc tak. Ja nie wiem, czy to się we Wrocławiu, czy w Warszawie to wszystko decyduje. No mamy do czynienia z kabaretem, bo...
I bardzo dziękuję Maćkowi Riemerowi, który przed chwilą w Setce powiedział, że trzeba o to pytać Warszawy. Za szczerość po prostu.
Myślę, że sytuacja jest kuriozalna, ponieważ jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej do Europarlamentu. Koalicja Obywatelska szła do tych wyborów razem z PSL-em z hasłem odsuńmy PiS od władzy. Mieszkańcy województwa łódzkiego powiedzieli spoko, fajnie, odsuwajcie. Dali mandat do tego odsunięcia, po czym koalicja stwierdziła, że no okej, okay, ale to jeszcze trzeba podzielić się, tutaj ten musi być marszałkiem, ten wicemarszałkiem, więc dali szansę Grzegorzowi Schreiberowi, żeby w trakcie trwającej kampanii, w której, przypomnę, Grzegorz Schreiber kandyduje do Europarlamentu, miał 2 tygodnie.
I hasło jego kampanii brzmi: wasz marszałek do Europarlamentu.
Dokładnie, i oni mu dali te 2 tygodnie, żeby on jeszcze mógł tym marszałkiem być, żeby miał zasoby, środki, żeby mógł jeździć po gminach. No oczywiście nie mówię, że to jest prowadzenie kampanii za pieniądze publiczne, zupełnie nie, tylko no, jest szansa na to, żeby się wypromować, bo Koalicja Obywatelska nie może się zdecydować, to będzie Piotr Wojtysiak czy Janna Skrzydlewska, i ta decyzja jest najważniejsza w tym momencie. Jak to zakomunikować wyborcom, kiedy mamy do czynienia z czysto personalną rozgrywką, i naprawdę jest ciężko teraz iść do Europarlamentu, mówić: nie obchodzą nas nazwiska, nas obchodzi program i dobre Europy. No naprawdę jest ciężko w to uwierzyć wyborcom, no ale...
Myślę, że tym bardziej, że Joanna Skrzydlewska nie tylko ubiega się, ale też dostała akceptację regionu Platformy Obywatelskiej w Łódzkiem, jeżeli chodzi o wejście do zarządu województwa łódzkiego. Jak mają się czuć wyborcy w tej sytuacji, Maciej Kałachonek?
Odnośnie tego, co przed chwilą tutaj padło i tej kampanii, która nie jest prowadzona oczywiście za pieniądze podatników.
To jest chyba przede wszystkim też kampania, która nie jest prowadzona, a przynajmniej takie mam wrażenie.
Ale wróćmy do tych możliwości marszałka, bo nie wiem, czy zajrzeliście w skrzynkę wiadomości od właśnie zespołu prasowego marszałka. On rzeczywiście jeździ po regionie. Ja pamiętam, że on robi aktualnie pikniki z okazji 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Wszystkiego najlepszego.
Zapamiętałem to, bo bodajże taki piknik był w miejscowości Chlewo w gminie Goszczanów, w tej gminie, gdzie wychowywał się Przemysław Czarnek, były minister edukacji. No i tam marszałek w tym zaproszeniu rozważa, że ta Unia to z jednej strony korzyści, z drugiej zagrożenia. Warto świętować, warto spotkać się z potencjalnymi wyborcami.
Daniel Siwak, Komunikacja Zbiorowa.pl, ekspert od różnego rodzaju transportu. Jak oceniasz dojeżdżanie nowej większości w Sejmiku Województwa Łódzkiego do władzy? Bo to jest długa i bolesna droga.
Znaczy, to Led już chyba i Tomek i Maciek powiedzieli już chyba wszystko, albo większość o kwestiach tutaj związanych z polityką i roszadami. Ja czekam nie tylko na powołanie nowego marszałka czy marszałkini, ale również na to, kto będzie prezesem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i czy to będzie Witold Stępień, bo tak słyszałem, że być może były marszałek jest szykowany na to stanowisko i nie słyszałem o innych.
A to by była dobra nominacja, twoim zdaniem?
No, Witold Stępień przyczynił się do powstania tej spółki. Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest jednym z najlepszych regionalnych, jednym z największych i
najlepszych przewoźników regionalnych w kraju.
Jasne, tak. I myślę, że no teraz jest kwestia, kto będzie kontynuował dalej tą misję, którą zapoczątkował Janusz Malinowski, obecnie prezes PKP Intercity, a przez lata prezes LKA. I to jest dla mnie pytanie właśnie, kto, bo tych nazwisk nie ma wiele, jest jedno, próbowałem się dowiedzieć gdzieś tam potątnie na korytarzach, ale nie jest wymienione żadne inne. I teraz pytanie, czy to jest po prostu taka podpucha albo jakieś takie puszczenie informacji w eter, żeby przytryć właśnie to, że trwa dłużej wybór marszałka, że nie wiadomo, kto będzie kierował spółką. No i zastanawiam się, w jaki sposób województwo pójdzie. Bo tutaj też warto wspomnieć, że za kilka lat już LKA czy Polregio nie będą mogły same jeździć, bo będą przetargi. Więc województwo musi się przygotować do tego, że oczywiście LKA może wygrać przetarg na wożenie łodzien po województwie, ale może również go przegrać. Więc to też jest ważne.
Tomasz Bogołębski, Telewizja Toja. Powiedz nam, co cię śmieszy, to się pośmiejemy razem.
Witold Stępień byłby dobrym kandydatem. To jest też sytuacja, która w Polsce w tym takim rozdźwięku platformersko-pisowskim rzadko się zdarza, ale przecież Janusz Malinowski był członkiem zarządu LKA jeszcze za kadencji Witolda Stępnia i on potem z Grzegorzem Schreiberem został.
Tak, to prawda.
I teraz też przetrwał kolejną burzę i odszedł do PKP Intercity, tak? Myślę, że to jest bardzo dobry fachowiec, to pokazują wyniki też LKA, tam się ciężko do czegoś doczepić, natomiast no, ja nie słyszałem, czy Witold Stępień miałby powrócić, no ale myślę, że to jest ojciec też Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, więc wydaje mi się, że może tak.
Last but not least. Czy w nadchodzącym tygodniu w końcu poznamy nazwisko marszałka lub też marszałkini województwa łódzkiego? Nowego lub nowej, od razu zaznaczmy, bo aktualnego, którym wciąż jest Grzegorz Schreiber, znamy.
Ja tak powiem szczerze, bo ja już naprawdę powiedziałem u siebie w programie, w Presówce, razem byliście też gośćmi, że już za tydzień.
Bo tak Joanna Skrzydlewska na pierwszym posiedzeniu mi powiedziała, że na pewno w czwartek poznamy cały skład zarządu województwa łódzkiego. Tymczasem wiemy, że do zarządu województwa mają wejść Artur Ostrowski z Lewicy i Magdalena Spólnicka z Koalicji Obywatelskiej.
I takie są te dwa nazwiska, które mają się nie zmienić. Natomiast to najważniejsze wciąż się waha. I odbierałem bardzo dużo telefonów przed 17 w czwartek, wówczas kiedy miał nastąpić wybór marszałka i każdy mnie pytał, no i jak? Ja odpowiadałem, no nie wiem, nie wiadomo. I to było odbierane jako, no nie wiesz. A tu chodziło o to, że naprawdę nie wiadomo. I do tej 17 to już wówczas było wiadomo, że nic się nie zdarzy. Natomiast ta przerwa też jest zaskakująco długa, bo dwa dni przerwy, no w tę samą grę zagrano w kilku województwach, no i ona jest czytelna i nic do niej nie mam. Natomiast no dwa tygodnie przerwy to pokazuje bezradność. No bo naprawdę, jeżeli ktoś potrzebuje dwa tygodnie, żeby ustalić nazwisko, bo akurat ono się musi zgadzać z tym nazwiskiem, które będzie we Wrocławiu, bo jedni ciągną w jedną, a drudzy ciągną w drugą, no to może dogadajcie się, że tu już nie ciągnijcie w żadną ze stron i w jakimś innym miejscu po prostu niech ten PSL ma swojego przedstawiciela i może będzie kwita, bo naprawdę ciężko jest wyborcom wytłumaczyć, co się dzieje tak naprawdę w koalicji, w której ze sobą nie rozmawia Szymon Hołownia z Czarzastym i to oni muszą przez pośredników, tak. I teraz trzeba to wszystko poukładać i to jest ciężkie, tylko że ta kuchnia polityczna zawsze była niewidoczna i ona niewidoczna powinna być.
Chciałbym pracować raz na dwa tygodnie, nie ukrywam, może kiedyś. Mam nadzieję, że w nadchodzącym tygodniu już faktycznie poznamy nazwisko nowego marszałka lub też nowej marszałkini. Ja mogę podzielić się informacjami z obu stron barykady, zarówno Joannie Skrzydlewskiej, jak i Piotrowi Wojtysiakowi jest już wszystko jedno, które z nich tym marszałkiem zostanie. Bo jedni i drudzy chcą już, żeby ten wybór po prostu się dokonał. Myślę, że i my dziennikarze, i wszyscy łodzianie, mieszkańcy regionu tego bardzo chcemy. Ze mną w studiu byli Tomasz Bogołębski, Telewizja Toja, Daniel Siwak, Komunikacja Zbiorowa, Maciej Kałach, Onet.pl. dziękuję za rozmowę. Last but not least, naszą audycję realizowała Zofia Starosta, Michał Dąbrowski. Kłaniam się i zapraszam na podsumowanie tygodnia Słuchasz i Wiesz w Radiu Łódź już za tydzień i przez cały tydzień na antenę. Do usłyszenia.
Słuchasz i Wiesz.